Przed nami wakacyjne wyjazdy, ale zanim wybierzemy się do innych krajów Europy, warto mieć ze sobą unijny certyfikat COVID. Co to jest? Kto może ubiegać się o ten dokument, od kiedy i do czego będzie uprawniał oraz jak długo będzie ważny, a także jak przygotować się na wakacyjne wyjazdy w czasie trwającej jeszcze niestety pandemii. O tym mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. A gośćmi audycji są w studiu dr Joanna Zabielska-Cieciuch, specjalistka medycyny rodzinnej. Dzień dobry pani.
Witam państwa.
Oraz przy telefonie Beata Leszczyńska, rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Witam panią.
Dzień dobry, witam serdecznie.
W trakcie audycji czynny jest nasz telefon 85 744 2222. Zachęcam jednak do posłuchania audycji, bo być może odpowiedzi na pytania padną bez zadawania ich, bo tak przygotowaliśmy ten program, żeby wyjaśnić jak najwięcej, a zatem proszę słuchać uważnie, a przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Wielu słuchaczy dopiero planuje wakacyjne wyjazdy, ale są już i tacy, którzy wracają i opowiadają, jakie są warunki wypoczynku, obostrzenia. I wiem, że pani dr Joanna Zabielska-Cieciuch ma trochę takich przydatnych informacji, między innymi z Włoch, a także innych krajów. Zacznijmy więc od tego, co pani doktor usłyszała od swoich wracających pacjentów z zagranicy.
Pacjenci już od kilku miesięcy, od wczesnej wiosny, kiedy u nas ta wiosna była bardzo zimna, postanowili już wyruszyć, może nie bardzo daleko, ale po Europie. Z każdym tygodniem ilości, kiedy poprawia nam się pogoda, jest to charakterystyczne dla sezonowych infekcji wirusowych, tych aktywność wirusów jest mniejsza. Zwiększa się również ilość osób zaszczepionych, co też będzie sprzyjało temu, aby tych zachorowań było mniej. I kraje południowej Europy, które w dużej mierze żyją z turystyki, robią wszystko, żeby ci turyści do nich przyjeżdżali i żeby były tam bezpieczne warunki. Więc wyspy hiszpańskie, cała Hiszpania, Włochy, Grecja, Chorwacja czekają na Polaków. Ci, którzy w kwietniu, w maju tam jeździli, mówili, że nigdy nie widzieli takich pustych plaż, pustych ulic, pustych
miejsc takich, tak, które są zawsze uczęszczane.
Oblegane przez turystów. Nie ma problemu ze znalezieniem lokalu, czy nie było problemu z wykupieniem w biurach turystycznych. Natomiast jeśli chodzi o warunki takie epidemiologiczne i zachowania, to one są różne w różnych krajach i są podyktowane aktualną sytuacją epidemiologiczną. Hiszpanie wymagali na lotnisku aktualnego, czyli wykonanego do 72 godzin testu w kierunku COVID. Chorwacja wcześniej wymagała również.
Ale teraz już nie, z tego
teraz co słyszałem. Teraz już nie. Natomiast tu bym państwu zalecała, że jeśli państwo planujecie taki wyjazd, to żeby 2-3 dni przed tym wyjazdem jeszcze sprawdzać wymogi, ponieważ one się zmieniają. Niektórzy turyści zostali zaskoczeni tym, wykupili pobyt na południu Włoch 4-dniowy. Natomiast akurat w tym regionie pogorszyła się sytuacja epidemiologiczna i wprowadzono kwarantannę 5-dniową dla wszystkich turystów przyjeżdżających. I nieważne są testy, nieważne są potwierdzenia wykonanych szczepień. Tak wzrosła ilość zachorowań, bo wszystkie obostrzenia epidemiologiczne wynikają z ilości zachorowań. Te współczynniki są wyliczane na stronach rządowych polskich. Ministerstwa Zdrowia są dostępne mapy i z tych map wynika, które regiony są zielone, one są najbardziej bezpieczne, są pomarańczowe i są czerwone i tamte obostrzenia będą różne. Kolejne kraje znoszą godziny policyjne. W Hiszpanii ta godzina policyjna była zaczynała się od godziny 22 do godziny 5, 6 rano. Bezwzględny nakaz poruszania się w przestrzeniach publicznych w maseczkach. Bardzo dużo kontroli kontroli, które zwracają uwagę na to, żeby te maseczki zakładać. W miarę jak ilość zachorowań spada, te godziny policyjne są znoszone. Można już korzystać z restauracji nie tylko na zewnątrz, ale też wewnątrz pomieszczeń restauracyjnych. Natomiast na pewno te wytyczne dla poszczególnych regionów będą się zmieniały. Dlatego tu wszyscy apelują o to, żeby aktualnie sprawdzać. Również turyści mają problem z przewoźnikami, ponieważ wcześniej już wiele tygodni temu wykupili na przykład przeloty i niektórzy przewoźnicy, jeśli mają małe obłożenie, nie mają więcej niż 50% sprzedanych miejsc, to odwołują przeloty. Także tych perypetii na pewno dużo jest. Już w tej chwili część Polaków wsiada w samochody i wyrusza drogą lądową do Chorwacji.
Czyli Chorwacja stała się takim najbliższym i najłagodniejszym na razie krajem, z tego co słyszę, nie tylko od pani, ale także od innych osób, z którymi rozmawiałem przed tą audycją. Wiadomo, że tam istotnym elementem jest to, że od dzieci nie wymaga się testu PCR, bo jeszcze nie wszystkie dzieci są przecież szczepione, niektóre tylko powyżej 12 roku życia, a te młodsze, no to w wielu krajach po prostu jest wymagany test. Co pani na ten temat wiadomo?
Tak, we Francji dzisiaj rozpoczęły się do szczepienia dzieci. Polska jest wśród liderów szczepień w Europie. I dlatego na pewno osoby, które zaszczepiły się dwiema dawkami, czują się bezpieczniej i one są zwolnione z kwarantant. Mają z tego tytułu wiele, wiele profitów. Od 1 lipca wchodzi europejski certyfikat, europejskie certyfikaty potwierdzające bycie ozdrowieńcem czy zaszczepienie. Również wynik testu będzie w postaci takiego certyfikatu. I na pewno też pojawią się takie miejsca, gdzie wejście do muzeów, uczestniczenie w imprezach sportowych na stadionach będzie możliwe po okazaniu takiego certyfikatu. Jest to sytuacja bardzo zmienna. Nie ma jednej reguły i zasady obowiązującej w całej Europie i w poszczególnych regionach to zmienia się niemalże z dnia na dzień.
Mogą się państwo dziwić, dlaczego lekarza pytam o w zasadzie turystyczne warunki, jakie panują za granicą w Europie, ale próbowałem, przygotowując się do tego programu, zaprosić kogoś z biura podróży, z organizacji turystycznej i wszyscy, z którymi rozmawiałem, rozkładali ręce i mówili, my naprawdę nic teraz wiarygodnego do rozpropagowania nie mamy. Wszyscy czekamy, aż wejdzie w życie właśnie ten certyfikat i związane z nim w poszczególnych krajach zasady postępowania. One niekoniecznie będą może identyczne, bo one będą w pewnym sensie zależały przecież od tego, jakie warunki, jakie obostrzenia w tych krajach istnieją. Wiem, że część osób była bardzo zaskoczona wyjeżdżając gdziekolwiek, bo raptem na przykład w telewizji to widzieliśmy we Francji, niektóre mecze Roland Garrosa odbywały się wieczorem i wtedy była godzina policyjna i było zero publiczności. I pewnie takie sytuacje również mogą spotkać tych, którzy gdzieś się wybierają. Z tego, co udało mi się dowiedzieć, to na razie wyjazd do Chorwacji jest właśnie o tyle bezpieczny, że dzieci nie muszą mieć nie muszą mieć testów PCR aktualnych, tych 48 czy 72 godziny po. No i wiadomo, że osoby zaszczepione to już mają w tej chwili większy wstęp. Jak będzie, tego naprawdę nie wiemy, ale wszystkie te zasady spróbujemy za chwilę państwu opowiedzieć i tu właśnie łącząc się z rzeczniczką NFZ w Białymstoku. To za chwilę. Dziś naszymi gośćmi są specjalistka medycyny rodzinnej Joanna Zabielska-Cieciuch oraz Beata Leszczyńska, rzeczniczka podlaskiego oddziału NFZ, z którą właśnie połączyliśmy się telefonicznie. Pani rzecznik, jakie zatem dokumenty czy zaświadczenia warto mieć ze sobą, wybierając się nie tylko za granicę, ale także w Polsce? Ale zacznijmy może od tego certyfikatu, który jest nowością. Czy mogłabym pani nam przybliżyć, co to jest i co z tego certyfikatu wynika?
Szanowni Państwo, przypominam, iż 1 czerwca tego roku Polska dołączyła do systemu unijnych certyfikatów COVID. które mają właśnie nam ułatwić podróżowanie po Unii Europejskiej w czasie pandemii. Jest to centralne rozwiązanie techniczne utrzymywane przez Komisję Europejską i pełne uruchomienie tego systemu zaplanowane jest od 1 lipca. To rozwiązanie powstaje między innymi po to, by niwelować różnice w zakresie stosowanych przez państwa członkowskie obostrzeń i ograniczeń dla swobody przemieszczania się obywateli oraz aby ujednolicić wzory dokumentów potwierdzających status epidemiologiczny osoby przekraczającej granicę.
No i właśnie, co to jest? Co zawiera ten certyfikat? Kto może się w ogóle ubiegać? Czy jak to sobie potocznie mówiąc można wyrobić?
Taki unijny certyfikat COVID jest generowany w trzech sytuacjach. Po pierwsze, generowany jest dla osób, które przebyły chorobę COVID-19, czyli dla ozdrowieńców. I w takim przypadku certyfikat pojawi się po 11 dniach od otrzymania pozytywnego wyniku i ważny będzie przez 180 dni. Drugim przypadkiem, kiedy taki certyfikat będzie generowany, jest sytuacja wykonania testu PCR, testu antygenowego i oczywiście negatywny wynik takiego testu. I wówczas taki certyfikat będzie ważny 48 godzin. I trzecią taką sytuacją, kiedy otrzymamy certyfikat, jest zaszczepienie przeciwko COVID-19 i taki certyfikat już będzie ważny 12 miesięcy. Warto podkreślić, że te certyfikaty mają nam ułatwiać nie tylko podróże zagraniczne, ale również będą przydatne także przy powrocie do kraju. Mając taki certyfikat, zostaniemy na przykład zwolnieni z kwarantanny po przekroczeniu granicy. Poza tym osoby, które mogą udowodnić, a taki certyfikat właśnie prezentuje status danej osoby, mogą udowodnić to, że są zaszczepione. Wiemy już dzisiaj, że takie osoby nie będą wliczane do limitów osób uczestniczących w imprezach, wydarzeniach sportowych, kulturalnych czy weselach. Certyfikat można pobrać bezpłatnie ze strony internetowego konta pacjenta. Znajdziemy go w zakładce certyfikaty. Jest to zakładka, która znajduje się na dole tej strony. I jego pobranie jest proste. Wystarczy kliknąć pobierz kod QR i następnie tutaj możemy zapisać taki certyfikat na naszym urządzeniu albo możemy go wydrukować. W obu postaciach jest tak samo ważny. Warto też podkreślić, że od 25 czerwca certyfikat będzie również dostępny w aplikacjach mobilnych, w aplikacji Moje IKP i w aplikacji mObywatel.
A czy mogłaby Pani powiedzieć, co zawiera, jakie cechy są na tym zaświadczeniu?
Certyfikat covidowy zawiera kod QR, a więc jest to ta część certyfikatu, która będzie skanowana właśnie w celu potwierdzenia naszego statusu epidemiologicznego. W zależności od tego, który z certyfikatów pobierzemy, ponieważ w każdym z tych trzech przypadków zostanie wygenerowany certyfikat adekwatny, takie informacje będą tam zawarte. A więc przykładowo, jeżeli jesteśmy zaszczepieni, to na certyfikacie pojawi się informacja, czy jesteśmy zaszczepieni jedną dawką, czy jesteśmy zaszczepieni dwiema dawkami, a może była to szczepionka jednodawkowa i nasz proces szczepienia jest już zamknięty. Więc pojawiają się szczegółowe informacje o statusie epidemiologicznym danej osoby.
Jest on w języku polskim i?
W języku angielskim.
W tych dwóch językach każdy certyfikat jest drukowany. Jest ważny we wszystkich krajach Unii Europejskiej, tak?
Certyfikat jest rozwiązaniem dedykowanym krajom Unii Europejskiej. Na pewno jest to taką ważną informacją dla naszych słuchaczy. Będzie to, iż planując wyjazd, warto na bieżąco również śledzić regulacje w kraju docelowym, jak również w kraju, do którego wracamy. I tutaj pomocnym narzędziem może okazać się aplikacja rekomendowana przez strony rządowe ReOpenEU, Za pomocą tej aplikacji otrzymamy informacje o dokumentach niezbędnych przy podróży do jednego z krajów Unii Europejskiej. Ta aplikacja pozwala nam również sprawdzić aktualnie obowiązujące reguły w poszczególnych państwach członkowskich. Także warto zaopatrzyć się w certyfikat i śledzić zmieniającą się sytuację we własnym kraju, jak również w kraju, do którego na wakacje chcemy się udać.
Pani rzecznik, a czy niezaszczepieni będą mogli podróżować do innego kraju Unii Europejskiej?
Tak jak na początku omówiliśmy ścieżkę, kiedy taki certyfikat możemy otrzymać, można zauważyć na tej podstawie, że również certyfikat unijny otrzymują ozdrowieńcy oraz osoby, które wykonają test PCR, test antygenowy. W przypadku tych osób te certyfikaty mają po prostu inny termin w tak okresie ważności.
Czyli jeżeli ktoś nie ma jednego z tych trzech warunków, nie spełnia, to może się liczyć z tym, że trafi na kwarantannę, jak pojedzie do innego kraju, prawda?
Warto właśnie korzystać z aplikacji Reopen EU, bo tutaj mamy interaktywne mapy. Możemy w tej aplikacji wybrać kraj, do którego jedziemy, wybrać kraj, do którego wracamy. I tam właśnie aktualne informacje zaczerpnąć, na przykład właśnie dotyczące kwarantanny czy innych reguł aktualnie obowiązujących na terenie danego kraju.
Ja taki certyfikat sobie właśnie wydrukowałem, a przed chwilą pani doktor Joanna Zabielska-Cieciuk telefonem zweryfikowała to, co mam napisane tu na kartce.
Sprawdziłam.
No i co, jaki wynik?
Wynik pozytywny. Dlaczego takie aplikacje zostały wprowadzone? Ponieważ, proszę Państwa, już od kilku miesięcy, to pan minister Niedzielski nawet na konferencji mówił, każdy z Państwa, jeśli się szczepił, dostawał taki kartonik z nazwą szczepionki i z datą wykonania szczepienia. I w internecie już rozpoczął się handel takimi zaświadczeniami. One nie mają żadnego znaczenia i po to, żeby nie było oszustw, zostały stworzone aplikacje do odczytywania wiarygodności i poprawności tych certyfikatów.
Jeszcze pytanie do pani rzecznik. Czy dzieci będą otrzymywały ten unijny certyfikat COVID?
Certyfikat COVID w imieniu dziecka może pobrać rodzic. Internetowe konto pacjenta jest tak stworzone nie od dziś, aby rodzic miał również wgląd w dokumentację swoich dzieci, dokumentację dotyczącą szczepień, jak również będzie mógł w imieniu dziecka taki certyfikat również pobrać.
A czy unijny certyfikat COVID zastąpi nam zaświadczenie o szczepieniu?
Zaświadczenie o szczepieniu krajowe jest innego rodzaju dokumentem niż unijny certyfikat COVID. Jeszcze raz podkreślam, że unijny certyfikat COVID jest elementem tego większego centralnego rozwiązania po to, by państwa członkowskie Unii Europejskiej ujednoliciły się właśnie w zakresie obostrzeń, ograniczeń dla swobody przemieszczania się i aby powstał ten ujednolicony wzór dokumentów potwierdzających status osoby przekraczającej granice państwa.
A to ta informacja o tym, że jesteśmy zaszczepieni w dalszym ciągu będzie na internetowym koncie pacjenta i rozumiem, że ci, którzy poza Unię Europejską będą wyjeżdżali, to z takiej informacji będą mogli skorzystać, żeby poświadczyć, że byli szczepieni, prawda?
Kraje Unii Europejskiej nie są jeszcze zobowiązane do uznania tego dokumentu, mogą, ale nie muszą tego robić. 1 lipca zaczną obowiązywać unijne przepisy regulujące te kwestie. Wiemy też, że inne kraje planują wprowadzanie podobnych rozwiązań i oczywiście będą o tym informować. Dlatego na bieżąco warto przed wylotem sprawdzać informacje, jaki dokument upoważnia nas i pozwala zweryfikować nasz status epidemiologiczny do tego, by podróżować do danego kraju.
Ja tylko przypomnę, że wszystkie te informacje, o których teraz mówimy, można znaleźć samemu na stronie internetowej pacjent.gov.pl. Podróżuj po Europie z unijnym certyfikatem COVID. I myślę, że tutaj, jeśli ktoś jeszcze czegoś nie wie, to na pewno doczyta. Kolejnym dokumentem, który warto mieć ze sobą, to jest karta ECUS, ale o niej porozmawiamy za chwilę. Dziś w tej audycji rozmawiamy z rzeczniczką podlaskiego oddziału NFZ, panią Beatą Leszczyńską, i specjalistką medycyny rodzinnej Joanną Zabilską-Cieciuch o tym, jakie dokumenty warto mieć ze sobą, kiedy się wybieramy za granicę, jak te dokumenty i gdzie znaleźć. Już omówiliśmy unijny certyfikat COVID, a teraz przejdźmy do karty, którą znamy, wybierając się za granicę w ogóle, a tym bardziej w czasach pandemii, trzeba mieć ze sobą europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego. I teraz wiemy, że tam nastąpiły niewielkie zmiany, do czego ona uprawnia, jak sobie wyrobić taką kartę. To jest pytanie do pani rzecznik Beaty Leszczyńskiej.
Wybierając się za granicę do kraju członkowskiego Unii Europejskiej, warto ze sobą mieć kartę i jeżeli jej nie posiadamy, z pewnością warto ją wyrobić, ponieważ karta jest bezpłatna. Przychodząc do oddziału otrzymujemy ją od ręki. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, tak zwany ECUS, potwierdza prawo do bezpłatnego leczenia w krajach Unii Europejskiej. Osoby objęte ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce dzięki tej karcie dostają również uprawnienia do świadczeń zdrowotnych za granicą. I proszę Państwa, ważną taką informacją, bardzo aktualną jest fakt, iż również leczenie COVID za granicą może odbywać się właśnie na kartę ECUS. Można korzystać z leczenia na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele danego kraju. Jeżeli chodzi o wyrobienie karty ECUS, zależy na stronie Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia pobrać wniosek, wypełnić ten wniosek, podpisać i można go złożyć w dowolny sposób tak naprawdę do naszego oddziału. Można go osobiście przynieść do oddziału czy do wybranej delegatury i tak jak podkreślałam, otrzymujemy wówczas tego samego dnia jeszcze kartę ECUS. Można taki wniosek wysłać pocztą tradycyjną na adres oddziału lub delegatury lub zeskanować i wysłać mailowo za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP lub za pośrednictwem internetowego konta pacjenta.
Jak długo ważna jest taka karta?
No właśnie, tutaj jest zmiana, ponieważ wydłużył się okres ważności kart ePUS. W przypadku osób, które otrzymują emeryturę i osiągnęły wiek emerytalny, karta ECUS ważna jest przez 20 lat. W przypadku osób, które otrzymują emeryturę i nie osiągnęły wieku emerytalnego, karta ECUS swoją ważność zachowuje przez 5 lat. Natomiast osoby zatrudnione czy prowadzące własną działalność, osoby otrzymujące zasiłek, taką kartę otrzymują na 3 lata. W przypadku osób, które otrzymują rentę, osób ubezpieczonych jako członek rodziny, studentów, uczniów mających więcej niż 18 lat i własny tytuł do ubezpieczenia, karta ECUS wydawana jest na 18 miesięcy.
No i to chyba wszystko, co powinniśmy przekazać. Jeśli ma pani do dodania jeszcze coś, co dotyczy właśnie tej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, może orientuje się pani, jakim zainteresowaniem się w tej chwili cieszy?
Na pewno warto dodać, że tutaj poza wnioskiem nie potrzebujemy żadnych dokumentów, tak? Także nie mamy tutaj wielkich formalności, żeby taką kartę pozyskać. I pacjenci przychodzą do nas do oddziału. Właściwie każdego dnia spotykamy tutaj zainteresowane osoby, które zgłaszają się, aby jeszcze przed wyjazdem otrzymać taką kartę. Przypomnę też, że możemy złożyć wniosek w imieniu innej osoby. Wówczas powinniśmy mieć upoważnienie tej osoby do starania się o taką kartę, więc możemy dla siebie, dla członków rodziny przyjść i taką kartę u nas w oddziale wyrobić.
Korzystając z tego, że rozmawiamy z panią, to ja chciałbym jeszcze jedno pytanie zadać. Wiem, że NFZ uruchomił pomoc medyczną w okresie wakacyjnym, zwłaszcza w weekendy i w porze nocnej. Czy mogłaby pani nam przypomnieć, na czym to polega, gdzie szukać tej pomocy i kto w ogóle z niej może korzystać?
Panie redaktorze, oczywiście, tylko takie małe sprostowanie. Jest to pomoc, która może okazać się przydatna podczas wakacji, ale nie tylko. Chodzi oczywiście o teleplatformę pierwszego kontaktu.
Czyli już działa, bo jeszcze wakacji nie ma.
Teleplatforma już działa i od 25 maja skorzystało z niej ponad 4300 osób, co pokazuje, że cieszy się zainteresowaniem. Teleplatforma działa w dni robocze od godziny 18 do 8 rano, a w dni wolno od pracy całodobowo. A więc wtedy, kiedy zamknięte są gabinety naszego lekarza rodzinnego. Jeżeli chodzi o właśnie ten okres wakacyjny, to może to być narzędzie o tyle pomocne, kiedy przemieszczamy się po kraju, kiedy podróżujemy po terenie naszego kraju, nie zawsze wiemy, gdzie w danym mieście możemy skorzystać ze stacjonarnej, świątecznej i nocnej opieki medycznej. A zdarzają się przecież takie sytuacje nagłe, kiedy nagle zachorujemy, dojdzie do nagłego pogorszenia stanu zdrowia czy zaostrzenia objawów choroby. Nie wiemy, gdzie takiej pomocy szukać. Nie wiemy też, czy przyjechać do szpitala, czy na przykład zostać w domu i wystarczyłaby konsultacja. I tutaj jest jeden numer, przypominam, 800-137-200. Jest to numer
raz.
Do całej Polski. 800-137-200.
Ja może powtórzę, 800-137-200.
Warto już ten numer wpisać sobie po prostu do telefonu. I tutaj otrzymamy wsparcie, możemy liczyć na konsultacje pielęgniarki, położnej, lekarza w zależności od sytuacji. A jeżeli lekarz uzna, że zasadnym będzie zbadanie pacjenta osobiście, skieruje nas do stacjonarnej, nocnej, świątecznej opieki. I to właśnie rozwiązanie może być praktyczne podczas wakacji, kiedy jesteśmy w nowym mieście i po prostu nie znamy adresu stacjonarnej takiej opieki.
Proszę mi jeszcze powiedzieć tylko, a te osoby, które nie są ubezpieczone, też mogą korzystać z tego numeru?
Teleplatforma pierwszego kontaktu jest usługą skierowaną do osób ubezpieczonych i działa na terenie naszego kraju.
Czyli osoby nieubezpieczone, jeśli zadzwonią, zostaną zapytane, czy są ubezpieczone, tak?
Rozmowa z pielęgniarką rozpoczyna się od weryfikacji tytułu do ubezpieczenia, po czym następuje oczywiście szczegółowy wywiad dotyczący choroby dolegliwości. Ale tak jak pan redaktor mówi, na początek sprawdzana jest, czy osoba jest ubezpieczona.
No to bardzo pani dziękuję za tę informację. Pani doktor, to co mają zrobić osoby nieubezpieczone? To pytanie do pani doktor Janny Zawiskiej-Cieciuch.
Osoby nieubezpieczone powinny zadbać o uregulowanie swojego statusu ubezpieczenia, bo w Polsce bardzo trudno być osobą nieubezpieczoną. Ustawa zdrowotna kilkanaście stron poświęca tytułom ubezpieczenia. Jeśli osoba nie pracuje, ma członka rodziny pracującego, może zarejestrować się w Urzędzie Pracy. Tych tytułów naprawdę jest bardzo dużo i tylko niedbalstwo warunkuje to, że takie osoby są. Zdarzają się różne sytuacje losowe. Na te sytuacje też są rozwiązania, ubezpieczenia dobrowolne, dodatkowe, różne abonamenty. Możliwości jest mnóstwo.
No to ten temat chyba też wyczerpaliśmy. Bardzo dziękuję pani rzecznik Podlaskiego Wojewódzkiego Oddziału NFZ, pani Beacie Leszczyńskiej. I z panią już się pożegnamy, bo kolejne pytania będą dotyczyły tylko i wyłącznie strony medycznej naszego wybierania się na wypoczynek. Bardzo pani dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
Coś ważne. A teraz posłuchajmy chwilę muzyki, bo dużo żeśmy mówili. I to już jest ostatnia odsłona wakacyjnego poradnika, co mieć ze sobą, jak się przygotować, kiedy wybieramy się na wycieczki po Europie, ale nie tylko po Europie, także po naszym kraju. W studiu nadal rozmawiamy z dr Joanną Zabilską-Cieciuch, specjalistką medycyny rodzinnej. Wiem, że część osób robi sobie testy właśnie w nadziei, że będzie wyjeżdżać, to jakoś trzeba będzie na własną rękę. To jest jakiś problem dla was pewnie.
Osoby, które wyjeżdżają do kraju, który wymaga aktualnego wyniku testu, a tych krajów w Europie jest dużo. Testy te są ważne 48 lub 72 godziny przed wyjazdem. Zdarzają nam się przypadki, i to wcale nie rzadko, kiedy pacjenci zwracają się do nas z prośbą o skierowanie na taki test. Niestety pacjenci muszą wykonywać te testy komercyjnie i płacić za nie, ponieważ lekarze rodzinni mogą zlecić test osobom, które są podejrzewane o zachorowanie, które mają objawy sugerujące zachorowanie na COVID, czyli objawy infekcji. Takie skierowanie może sobie sam pacjent zaordynować, bo przez internetowe konto pacjenta, jeśli wypełni ankietę, ale tam warunek, też muszą być te objawy.
A może skłamać?
I niektórzy usiłują tak robić i potem są bardzo rozczarowani, ponieważ w momencie zlecenia takiego testu od razu jest nakładana kwarantanna do czasu uzyskania wyniku. I my na przykład też nie mamy dostępu do systemu i takiego wyniku nie możemy wydrukować pacjentowi. Gdyby nawet pacjent 2-3 dni przesiedział w domu tą kwarantannę do czasu uzyskania optymistycznie ujemnego wyniku, to ma potem problem z uzyskaniem potwierdzenia tego wyniku. Także osoby wyjeżdżające w celach turystycznych muszą za te testy płacić. Lotniska są świetnie zorganizowane, również oferują takie wyniki testów. Nie polecam wykonywania tych testów na Słowacji czy w Czechach. Są koszty dużo większe niż w Polsce.
Coś ta Słowacja na mnie leży, ale to zupełnie inny temat. Wybierając się na wakacyjne wojaże, nawet niepandemicznych okolicznościach, z reguły powinniśmy być przygotowani do różnych sytuacji, w których możemy mieć jakieś komplikacje zdrowotne, na co szczególnie trzeba zwracać uwagę, planując i rezerwując właśnie takie miejsca do tego wyjazdu.
Pani doktor. Na wakacje Polacy wyjeżdżają tam, gdzie jest ciepło, gdzie świeci słońce, więc na pewno profilaktyka i kremy z filtrami, w zależności od intensywności tego słońca, w zależności od karnacji skóry. Obowiązkowo powinniśmy pamiętać o tym, żeby zabezpieczać naszą skórę. Natomiast jeśli chodzi o leki, to na pewno w zasięgu ręki powinniśmy zawsze mieć coś przeciwbólowego, przeciwgorączkowego. Natomiast to są leki, które są powszechnie we wszystkich krajach europejskich, a nawet na świecie, oprócz, nie wiem, jak jest w krajach egzotycznych, ale w Europie nie ma problemu z dostępem do preparatów ibuprofenu, paracetamolu. One, tak jak w Polsce są dostępne, takie same preparaty są wszędzie w bardzo przystępnych cenach, więc niekoniecznie musimy wozić to w walizce.
A jakie dodatkowe szczepienia, oprócz oczywiście przeciwko COVID-19, warto zrobić w zależności od miejsca, gdzie się wybieramy?
Zawsze podczas podróżowania zalecamy osobom podróżującym szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, o którym my trochę zapominamy, bo tych zachorowań w Polsce w ostatnich latach nie mamy dużo. Natomiast korzystając z nie do końca pewnych źródeł jedzenia, pożywienia, to jest szczepienie zalecane. Kraje afrykańskie mają swoje wymogi tam, ale to raczej Polacy w tej chwili tam nie podróżują, dotyczące szczepień przeciwko żółtej febrze. Natomiast każdy z nas powinien mieć aktualne szczepienia przeciwko tężcowi. O tym Polacy też nie pamiętają, że ostatnie szczepienie dostają obowiązkowe w wieku 18 lat, a powinny one być potem nie tylko przy okazji zranień, ale przypominane, ale powinniśmy pamiętać o profilaktyce tężca i krztuśca.
Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem w studiu była dr Joanna Zawielska-Cieciuch, specjalistka medycyny rodzinnej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
A wcześniej telefonicznie rozmawialiśmy z rzeczniczką Podlaskiego Oddziału NFZ, Beatą Leszczyńską.